dobry. Chciałem przywitać Państwa na Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej, Promocji Bezpieczeństwa. Chciałem w pierwszej kolejności przywitać Państwa, Panią Skarbnik, wszystkich kolegów radnych, no i zacząć procedowanie dzisiejszej komisji. Punkt pierwszy to będzie informacja na temat przyjęcia porządku obrad i protokołu numer 4/15 z 27 sierpnia 2015 roku. Oczywiście protokół był do wglądu, także kto z Państwa radnych no, ewentualnie nie przejrzał, to może ewentualnie jeszcze spojrzeć. Czy są jakieś ewentualnie uwagi do tego ostatniego porządku obrad i do tego protokołu? Nie widzę. Przechodzimy do następnego punktu. To jest zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do programu wieloletniego Senior Vigor na lata 2015 na lata 2020 oraz utworzenia dziennego domu Senior Vigor. Czy ktoś z Państwa chociaż dwa słowa na ten temat?
Senior Vigor, zaraz, bo pani chwilę, przepraszam, bo znaczy tak, została podpisana chyba wydział, wszedł w taką realizację projektu Senior Vigor, czyli domu dziennego, stworzenia domu dziennego pobytu dla ludzi, dla osób takich dojrzałych.
Wsparcia no, takich seniorów. Tak.
Weszliśmy w projekt ministerialny i na ten projekt otrzymaliśmy dotację w wysokości 239 159 zł i 58 groszy. Nasz wkład po stronie wydatkowej to jest 90 090 zł. Ponadto wydział, kalkulując dochody i wydatki, musiał skalkulować odpłatność minimalną dla uczestników, około 35 osób jest przewidzianych, 5400 po stronie dochodów i wydatków. To jest projekt, który jest projektem wieloletnim, z tym, że jak to powiedzieć, trochę absurdalna sytuacja, dlatego że projekt wieloletni powinien wejść do wieloletniej prognozy finansowej. Tego nie można wprowadzić, trzeba wprowadzać jako zadanie jednoroczne, dlatego że każdorazowo wydział na każdy rok kolejny trwania tego projektu musi brać udział w konkursie i wygrywać pieniądze, które będziemy otrzymywać na jakąś odpłatność na zapobyt tych ludzi i to jest nie więcej jak 200 zł na pensjonariusza miesięcznie od jednej osoby. Czyli to jest około, jeżeli wygrają, o tak bym powiedziała, w roku 2016 wygrają ten konkurs, to otrzymamy po dochodach mniej więcej 70 parę tysięcy, a po wydatkach musimy utrzymać obiekt i to nas będzie kosztowało, jest to tak wstępnie wyliczone, jakoś 213 tysięcy. I ja myślę, że w tej chwili pani naczelnik jest u prezydenta, bo tak naprawdę się zastanawiamy, czy w ogóle to jest gra warta świeczki, bo...
Bo te 230 tysięcy to jest na całe lata.
Nie, to 230 tysięcy, nie, 230 tysięcy, o których tu jest mowa, to jest podpisana umowa, która trwa od sierpnia do 31 grudnia. Jeżeli my, jako odbiorca tych środków, nie wykorzystamy tych 234 tysięcy, z dniem 1 czy tam 31 grudnia musimy różnicę, którą wykorzystamy, oddać. To jest rodzaj dotacji. Natomiast nasze zaangażowanie po stronie naszych wydatków no będzie takie, jakie będzie wykonanie. A z tego co wiem, są pewne problemy, żeby wydać całe 234 tysiące, bo to jest trochę mało czasu, trzeba zrobić chyba coś tam ekspertyzy budynków. No na pewno szkoda, że nie ma pani naczelnik, to by więcej powiedziała.
Z tym, że wycofanie się też na...
Natomiast wycofanie się z tego projektu w dniu dzisiejszym to jest 5%, tak?
Tak.
5%
czyli
rodzaju takiej kary od kwoty przekazanych środków, czyli tak od, tak, od 230.
I dziękuję. I proszę Państwa, woli tutaj przypomnienia. Chciałem zwrócić jeszcze uwagę, że jednak program ten wieloletni Senior Vigor jest bardzo atrakcyjny dla osób już w podeszłym wieku. Tutaj z informacji wynika, że około 15% Pawianicza, no to ludzie już w odpowiednim wieku. I jest tutaj zaznaczone, że priorytetem tego programu jest zapewnienie wsparcia seniorom, osobom nieaktywnym zawodowo w wieku powyżej 60 lat poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii oraz usługi edukacyjne, kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne w zależności od potrzeb stwierdzanych w środowisku lokalnym. Czyli no, jak gdyby program dla tych starszych osób bardzo atrakcyjny i no, należy się cieszyć, że no, taki program w Pabianicach zaistniał. Proszę Państwa, w związku z tym chciałbym, abyśmy zaopiniowali pozytywnie.
Ja bym chciała jeszcze dopytać, bo tak będziemy szybciutko. Mam pytanie, bo tutaj jest określone, że ten cały program na te prognoza kilkuletnia, to rozumiem, jest tylko dla 25 osób, w taki Państwo projekt weszliście, bo z kolei ta informacja, którą przeczytał Pan Przewodniczący, ogólnikowo mówi, że mogą to być różne formuły, czyli ja to rozumiem jako wspomaganie ruchowe i tak dalej. A Państwo weszliście w jaki projekt konkretnie?
Oczywiście, bardzo proszę.
Projekt został napisany w tym roku dla 25 osób. Założyliśmy również...
Ale co te 25 osób? Ma tam, jest to obłożnie chory człowiek?
Nie. To nie mogą być osoby niepełnosprawne. To muszą być osoby 60 plus nieaktywne zawodowo, którym stan zdrowia pozwoli na uczestnictwo tutaj w programie. Nie mogą to być osoby niepełnosprawne, osoby leżące, osoby
czyli,
wymagające...
A czemu tylko 25 osób?
Bo program przewidywał od 15 do 30 osób. No ale... Stąd 25 na zasadzie takiego testu na te 3 miesiące, które zostały do końca tego roku, żeby pilotażowo stwierdzić, czy po prostu jest taka możliwość, czy damy radę, zacznijmy od 25 osób.
Tak, ale
w przyszłym roku możemy na przykład.
Rozumiem, więcej. Tylko Pani podaje program dla 25 osób, a ja słyszę, że koszt utrzymania domu jest 230 tysięcy, czyli zaokrąglimy do 250 razy wskaźnik inflacji. 250 tysięcy podzielmy przez 25 osób, czyli rozumiem, że
znaczy, na taką... Tak, znaczy bardzo dobrze Pani liczy, to ja powiem tak. Ja, proszę Państwa, założenia programu, no ja mówię tak, założenia programu były szczytne i dobre. Natomiast no, mamy chyba jakiś program, znaczy problem jako, przepraszam, że tak powiem, jako naród, nie tylko z przepisami, ale czasami w artykułowaniu tego, co chcemy osiągnąć. Ministerstwo w trakcie podpisaliśmy, weszliśmy w ten program, jest podpisana umowa. Również jest złożona kontrasygnata, dlatego że założenia pierwsze były takie. 230 tysięcy nazwijmy w tym roku. My mamy wkład 90 i później, jak Państwo widzicie, uchwały. Te 90 tysięcy żeśmy znaleźli, prawie 91 tysięcy. A teraz się zaczęły schody typu musi być to jednostka wydzielona organizacyjnie, czyli musi być, mieć kierownika, całą obsługę, oprócz tego rehabilitantów,
księgowość,
bo myśmy
remonty,
chcieli, takie były założenia wydziału, z tego co mnie wiadomo, żeby MCPS, tak dobrze mówię, żeby MCPS przejął jak gdyby tą obsługę administracyjno-księgową. W ministerstwie powiedziano nie, na to są stosowne maile, bo ja nie mogłam w to uwierzyć, że brniemy w, no, w dosyć kosztowną taką, taki projekt, bo i mnie bardzo niepokoi to, że projekt wieloletni tak naprawdę zamyka się rokiem, czyli każdorazowo trzeba walczyć o coś, co jest podpisane i wtedy koszty dla nas mogą być takie. Jak przegramy, to nie dostaniemy nic, ale no utrzymanie będzie.
No właśnie, ja nie muszę. A jak wygramy? Przepraszam, a jak, tak, się tak, tak, a jak wygramy?
Jak wygramy, to jest mniej więcej jak 200 dotacji, 200 zł na pensjonariusza.
Na pensjonariusza, czyli 200 zł razy 25 osób, które było...
razy, liczmy rok, to jest około 70 tysięcy.
70 tysięcy maksymalnie możemy otrzymać, a wydamy około 250. Ja tylko mam takie pytanie retoryczne. Czy Urząd Miejski, startując w tym programie, no nie doczytał czegoś, czy po prostu no, osoby, które to przedstawiały, no nie były zorientowane, bo ja tu czegoś nie rozumiem, że to aż taka abstrakcja.
Znaczy, pani radna, bardzo dobre pytanie pani zadała, ale mi się wydaje, że sama miałam problemy później z uściśleniem pewnych, jak to powiedzieć, wielkości i finansowych, i przepływu środków. Rozmawiałam również, bo przepraszam, jeszcze powiem taką dygresję. Dla nas jest to problem, może być to problem dodatkowy. Jako że miasto Pawianice nadal jest w programie naprawczym i z programu naprawczego wynikają pewne ograniczenia. Między innymi ograniczenia zatrudnienia, czyli przechodzenia limitu jakiegoś tam zatrudnienia, tworzenia jednostek. Ja nie mówię, że tego nie można zrobić, ale trzeba wtedy pisać o zgody do Ministerstwa Finansów. Projekt jest bardzo szczytny i rzeczywiście z wielką otwartością wydział w to wszedł. Natomiast tak naprawdę, czy można było przewidzieć? Po tych moich rozmowach i zarówno pani Szewczyk rozmowach, wymienialiśmy się mailami, to sami pracownicy ministerstwa zmieniali co 5 minut zdanie. To no powiem otwarcie. Wiecie państwo, to była niesamowita sytuacja, bo my mówimy, po co tworzyć byt, jak może tą obsługę. Chodzi tylko o obsługę.
Robić ja to inny. Ale mnie chodzi dalej o coś innego. Są przepisy i w różnych dziedzinach kompetentni urzędnicy, mówię o ministerialnych, zmieniają zdanie. I teraz, czy my nie wiedzieliśmy, że jesteśmy w programie naprawczym?
Na to nie odpowiem. Przecież znaczy, nie, w ministerstwie to nie wiedzą.
Ale my jako urząd, startując, nie wiedzieliśmy tego.
Znaczy, może inaczej. To, że jesteśmy w programie naprawczym, to nie powoduje niewchodzenia w projekty.
Ja wiem, ale po prostu
tylko nikt nie przewidział, że będzie trzeba tworzyć byt administracyjny, o tak bym powiedziała, nowy byt.
No ale ja rozumiem, że takie dane, że będzie to nowy byt, to były wiadome od początku projektu.
Nie, właśnie no takie uzyskuje informacje.
Przepraszam, że tylko wtrącę na moment. A czy ta ilość tych 25 pensjonariuszy, czy tych uczestników, to będzie się zwiększała?
Znaczy, może się zwiększyć, oczywiście.
Wszystko może,
proszę pana, jak się będzie zwiększała liczba pensjonariuszy, to i będą się zwiększały zarówno dofinansowanie z ministerstwa, ale i nasze koszty, bo jeżeli teraz jest przewidziane ilu tych rehabilitantów, dwóch chyba rehabilitantów, na te 20 parę osób, więc jak będzie więcej, no to będzie trzeba zatrudnić rehabilitantów.
Jak się urządzi siłownie dla starszych osób, to trzeba będzie ją
zatrudnić. Proszę państwa, mnie się wydaje, że to jest tak jak ze wszystkim ostatnio u nas, czyli no chciano zrobić dobrze i nie przemyślano sprawy odgórnie.
No ja mam jeszcze jedno pytanie.
To jest przenoszenie odpowiedzialności kolejnej, zadanie przenoszone na gminę.
Tak, a nie można było się wcześniej dopytać tych spraw?
Pani radna, mnie się wydaje tak, ja się zajmuję tylko stroną finansową, później jak się zaczęło, przepraszam, trochę mleko wylewać, więc były rozmowy, natomiast trudno mi powiedzieć, no pani więcej.
A ja jeszcze doprecyzuję pytanie, bo chodzi mi o to, czy państwo nie mogliście, jeżeli nie mieliście pełnej informacji, przesunąć to w czasie, bo ja jestem jak najbardziej za, ale po prostu fakty, które dzisiaj
Do
końca czerwca trzeba było złożyć wniosek, później czekaliśmy na decyzję, bo jak w każdym konkursie to trochę trwało, zanim ogłosili wyniki. Później była przygotowana umowa i też czekaliśmy, dlatego że umowa z warunkami szła przez wszystkie wydziały ministerstwa. Także my dopiero praktycznie w tamtym tygodniu mieliśmy informację, że umowa została zaakceptowana. Czekaliśmy na pieniądze. Pieniądze wyjątkowo, właśnie, jak przy żadnym innym programie, przyszły w ciągu 3 dni chyba od podpisania umowy, gdzie w umowie jest, że 30 dni.
No nigdzie takiego oprocentowania nie ma w ciągu 3 miesięcy od takiej kwoty 12 tysięcy.
Tak.
Mogę przeliczyć za chwilę, ile to jest procent.
5%. 5%.
A, czyli w skali roku jest to 20%, a dzisiaj banki dają 3. Dziękuję.
Także jeśli, no tak. Nie wiem, czy jeszcze mogę, rozmawiałyśmy też, dzwoniłyśmy z panią naczelnik do innych gmin, które również weszły w program. Część gmin się wycofała, to już wiemy z ministerstwa, bo nie jest to, jak się okazało, po czasie łatwy temat. Natomiast pytanie padło, czy nie wiedzieliśmy wcześniej, że to musi być odrębna jednostka. Nie wiedzieliśmy i inne gminy też. Do tego stopnia ministerstwo jakby oparło się na tej interpretacji, że maile wyjaśniające do gmin poszły takie, że nawet jeżeli w ramach ośrodków pomocy społecznej działają dzienne domy pobytu dla osób starszych, bo działają, to muszą one zostać uchwałą Rady Gminy wyodrębnione poza struktury MCPS-u i powinny zostać utworzone odrębne jednostki.
Znaczy można je, z maila wynika, że jeżeli ma się taką jednostkę, to można ją przekształcić, ale
tak,
ona musi być już
poza strukturę
odrębna,
samodzielną
taka.
I jak to powiedzieć, i nazywać się senior vigoro, tak bym powiedziała, tam dziennego
tak,
pobytu
teraz jeszcze
senior
tutaj jedno,
ale w
jest.
Tym wypadku, jeżeli byłby taki przypadek u nas, to powiem otwarcie, proszę Państwa, jeżeli chodzi o budżet, byłby to dobry wypadek, bo koszty utrzymania tego domu, czy on byłby w MCPS-ie, czy nie, one by już były. Może by nie było, nie wiem, 200 tysięcy, ale byłoby na przykład 80-90, to byśmy tylko tą różnicę musieli dokładać. W naszym przypadku tego nie ma. No.
Jeszcze pani radna Biegajło.
Tak, pyta. Jeśli można dopytać się kwestii, ponieważ no, z rozmowy tutaj pani skarbnik wynika, czy dobrze rozumiałam, że umowa to już została podpisana?
Tak. I ja powiem pani, że jest również kontrasygnowana przez skarbnika, bo pierwsze
dobrze,
założenia były bardzo dobre.
Ja chciałam o to wiedzieć, bo jeśli no, mam głosować, to rozumiem, że mleko się wylało i tak naprawdę to państwu jest potrzebna ta uchwała po to, żeby była, tak? Bo zgody nie było, rozumiem, przed podpisaniem umowy radnych do aplikowania.
Znaczy mi się wydaje, że no nie wiem, czy jaki to jest, wiecie Państwo, ja póki co jestem parę miesięcy, ja nie wiem, czy jest taki zwyczaj w tej tutaj w Radzie, żeby o każde wnioski
opublikowania
projektów jest dużo. Tylko to jest kwestia, wie Pani, później no samego...
Samej organizacji generalnej.
Nie, przepraszam bardzo. To jeśli ja dobrze rozumiem, to ja pytam dokładnie. Jeśli podpisana jest umowa już z instytucją pośredniczącą, z urzędem miejskim, już nie ma odwrotu. Czy my przyjmiemy tę uchwałę, czy nie? Program jest realizowany.
Tak, program może dobrze być realizowany, ale płacimy
karę.
Jeżeli
karę nie przyjmiemy,
będziemy ją musieli zerwać.
Idzie uchwał finansowy do uchwały. Tak.
Rozumiecie Państwo? Tu nie pytają nas, czy my
tak,
wyrażamy zgodę, tylko jeśli nie wyrazimy zgody, to zerwanie umowy i kara.
No kara 12 tysięcy, tak?
Ale
w następnym roku inne koszty się generują, gdzie się będzie wyższe.
Dokładnie, pytanie jest takie, czy idziemy jednak, żeby zapłacić karę i nie wejść w ten projekt, który jak słyszymy jest, no nas nie stać jako miasta na ten projekt, ja tego rozumiem.
To, proszę pana, ale jeśli można, przepraszam bardzo, chciałam pani przewodniczącej dopytać, jeśli można.
Proszę bardzo.
Przepraszam państwa. No dobrze, to kwestie umowy już wiem, tak? Umowa podpisana. To teraz jeszcze dopytam dalej. Skoro podpisaliśmy umowę, to czy Państwo wystąpiliście już do Ministerstwa Finansów o to, czy nie będzie miało nic nam za złe, o czym Pani skarbnik mówiła w związku
nie,
ze spłatą?
Nie, nie będzie miało, była rozmowa telefoniczna.
Ponieważ do tej pory no, słyszeliśmy, że... Ale to było tam jakiś
znaczy,
czas
Pani
temu,
radna,
tak?
Wejdę Pani słowo. Tak. Nie będzie miało na ten moment ministerstwo jak gdyby zastrzeżeń, dlatego że z umowy wynika, że dostaniemy na to zadanie 230 parę tysięcy dotacji, a wkładu własnego mamy tylko 90. Rozumie Pani?
Ale więc... przez lata, ja patrzę nie tylko tym rokiem, tylko tutaj do 2020, więc chciałabym
pochodzi
tak zapytać,
czy
ile,
co roku, tak?
ile
czy
co roku to tak. możemy generować, jakiego rodzaju środki i czy nie będzie nic przeciw tylko miało Ministerstwo Finansów,
nie, nie
że te środki...
Miało, bo to jest zaklepany, znaczy tak, Proszę Pani, bo jeżeli wchodzimy, weszliśmy w ten program...
Sama Pani skarbnik nam tutaj posiała, że tak powiem, ten wątpliwość przed chwilką.
Znaczy, proszę Państwa, no właśnie czasami się zapominamy, jak ja tutaj rozmawiam z wieloma osobami, to nie pamiętamy, że jesteśmy w tym programie, który narzuca pewne obostrzenia. Ale teraz jest tak, Pani Radna, to co powiedziałam, w latach następnych, jeżeli każdorazowo będziemy występować w tym programie o dofinansowanie, ja robię założenie negatywne. Nie wygrywamy, a mamy byt. To ten byt po wydatkach będzie nas kosztował zgodnie z wyliczeniem
wydziału
213 tysięcy po wydatkach rocznie.
Te 25 osób.
Tak. Natomiast, jeżeli przyjmiemy założenie pozytywne, to dostaniemy jak gdyby częściowego zwrotu w postaci dotacji na pensjonariusza i to będzie w roku 70 tysięcy, czyli z jednej strony będzie 213, a z drugiej 70, czyli różnicę dokładamy sami.
Program zbudowy, że 1/3 możemy pozyskać z dotacji.
Czyli po prostu.
To trzecie pytanie moje, jeśli można.
W optymistycznej wersji.
Rozumiem, że program zakłada, realizację, utrzymanie tego domu, tak? Przez 5 lat, dobrze rozumiem.
Przez 3 lata.
3.
15 do 20
czyli 16, program. 17 i 18 rok.
Program jest 20 lat.
3.
3 obligatoryjnie.
Moment, moment. Skoro jest 20 i perspektywa, proszę mi powiedzieć, a jak jest trwałością projektu? Czy doczytywaliście Państwo w ten sposób, podam na przykładzie. Jeśli ostatnio były udzielane dofinansowania chociażby z Urzędu Marszałkowskiego na otworzenie oddziałów przedszkolnych, instytucja pośrednicząca wskazywała jako trwałość rezultatów projektu i utrzymywała, że utworzone oddziały przedszkolne w projekcie, finansowane w całości z projektu, po projekcie musiały być utrzymane przez beneficjenta przez 2 lata. I moje pytanie jest takie, lata. Właśnie, jaki tu jest okres, bo
czy jest? Nie, jest, tylko ja powiem tak, proszę Państwa,
przez trzy,
jest,
tak.
Mówimy o ludziach,
no tak, ale
no powiem brzydko, starych, prawda, którzy potrzebują pomocy, tak. Schorowanych. Dom dziennego pobytu.
Ale nie jest to dla niepełnosprawnych, ani ogłoszonych.
Wie Pani, to jest taki chyba, chodzi o to z tego projektu, z tego co później przeczytałam, że tu chodzi o takich ludzi starszych, na zasadzie takiego przedszkola dla seniorów. Czyli na przykład
grają na klubu.
Tak, takiego klubu. Oddają, przychodzą od dola na godziny, ale muszą warunek, to muszą być ludzie pełnosprawni. Gdzie mogą
czyli
dostać tą rehabilitację w postaci jakichś masaży, czegoś tam, posiedzą, porozmawiają, no mają tą opiekę przez ileś tam godzin dziennie. Natomiast to, co Pani mówi, Pani Radna, to jest tak, jeżeli tu pisze, że robimy założenia, 16, 17, 18 rok, mamy taką oto w budżetach tych 3 lat taką sytuację, 70 robimy założenie dobre. 70 po dochodzie, 213 po wydatkach.
Po wydatkach.
Dokładać musimy różnicę.
Dokładnie.
Ale projekt, o czym Pani mówi, on trwa.
Jeszcze
tylko,
lata,
że proszę Pani, tak? No, mnie się wydaje, że jak się już taką instytucję powoła, to nie, już chyba nie ma następne 3 lata utrzymywać, bo społeczeństwo się starzeje i tych chętnych.
Nie, na celowo, ale...
Mamy po prostu zadanie w postaci domu dziennego pobytu, tak bym powiedziała.
Ja Państwu, jeśli mogę, to powiem więcej. Rozmawialiśmy właśnie o tym, czy musi być jednostka wyodrębniona, czy nie musi być wyodrębniona. Dostaliśmy maila z ministerstwa i ministerstwo zabezpieczyło się jeszcze ostatnim zdaniem, że w roku 2015 jednostka musi być wyodrębniona. W przyszłych latach to dopiero się okaże. Czyli tak naprawdę oni sami nie wiedzą, co w następnym roku.
Czyli w następnym roku, reasumując, w optymistycznym wariancie, utrzymanie domu jest to koszt rzędu 250, gdybyśmy otrzymali 70, to 150...
213, a 70...
No dobrze, 70 to 150 tysięcy dopłaca miasto. Czyli wychodzi na jednego pensjonariusza przez 25, 3 tysiące.
No jeszcze jest odpłatność, w tym jest odpłatność.
Ale to
tylko...
już zostawmy odpłatność. My jako miasto dopłacamy do 25 osób w skali roku 150 tysięcy, tak?
Tylko ja również, no jako skarbnik powiem tak. podpisanie tej umowy dla skarbnika skutkuje jednym. Czy się to, przepraszam, komuś podoba, czy nie, w każdym budżecie, czyli w roku 16, 17, 18,
musi się
ja zabezpieczę te pieniądze, nie będzie na coś innego, no po prostu.
No, no nie, dlatego też te pytanie pani skarbnik, po to, żebyśmy wiedzieli, że tak zwane chcieństwo czy propozycje, no już...
Pani radna, ja powiem tak, założenia tego programu w momencie, kiedy była podpisywana umowa i takie były ustalenia z ministerstwem, było tak, 230 tysięcy i 90 z naszej strony w tym roku, w następnym roku było 200 na człowieka i 80 tysięcy po naszej stronie. W momencie, kiedy ministerstwo zmieniło reguły gry i powiedziało, musi to być jednostka wyodrębniona, zrobiło się 213.
Tak, no. Czyli podsumowując, człowiek płaci 200, a miasto miesięcznie 500 w skrócie. W najbardziej optymistycznym wariancie. Do jednej osoby.
Do jednej.
No problem chyba z seniorami no, będzie nam narastał.
Proszę Państwa, wchodzę też tutaj. Mnie się wydaje, że no, tych seniorów będzie coraz więcej w Fabianicach i mówię, i każde jakieś taka sprawa poświęcona tym ludziom, no myślę, że jest pozytywna. Czasami te pieniądze różnie się rozchodzą i mówię, nikt nie ma z tego pożytku, a tutaj no mówię, jednak będą mi rehabilitowani ci ludzie i będą mieli zapewniony czas. No, ja myślę, że do rozważenia to wszystko jest. W takim układzie, żeby może jeszcze
no, jeśli
pani...
Ostatnie słowo, ja potwierdzam zdanie pana przewodniczącego i dlatego tutaj pytałam o tą umowę, ponieważ jeśli chodzi o moje zdanie, to drodzy państwo, jeśli pani skarbnik złożyła kontrasygnatę i gwarantuje, że te środki dokrocznie jest w stanie znaleźć, to ja na pewno poprę ten...
Czy pani radna musi znaleźć? Tak samo jak muszę znaleźć, czy mi się to podoba, czy nie, milion na budżet obywatelski, proszę państwa. No skalę problemu, miliona 150.
Proszę państwa, czyli kończymy sprawę i przechodzimy konkretnie do głosowania. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały wyżej omawianego? 2, 4, 6 osób. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto wstrzymał się? 2 osoby. Dziękuję. Następny punkt programu to zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2015 rok. Będzie to chodziło o projekt 6.
Proszę państwa, wydział, który przeprowadza takie zadanie inwestycyjne, które się nazywa przebudowa budynku drugiego oddziału żłobka miejskiego w Fabianicach, drugi etap, po przeliczeniu tej inwestycji stwierdził, że będzie miał środki, znaczy środki niewykorzystane, nadwyżkę środków, nie wykorzysta, o może tak, przepraszam, mnie tak boli głowa, że chyba lekarz by mi się przydał, że państwa, po prostu będzie miał niewykonane zadanie kwotowo, a zadanie rzeczowo tak. Stąd dał do dyspozycji pewną kwotę pieniędzy, z której możemy, bo to są wydatki majątkowe, możemy sfinansować 2 awarie. Jedna awaria, która miała miejsce w szkole podstawowej numer 17, chodziło o kotły do kuchni i druga awaria, i tu jest zakup nowej zmywarki do przedszkola miejskiego numer 6. I po prostu z tych pieniędzy oddał nam do dyspozycji, w sumie państwo macie w materiałach 15 400, mogliśmy sfinansować te 2 awarie. I to jest przesunięcie.
Tak. Dziękuję. Przystąpmy do głosowania. Kto z państwa jest za pozytywnym przyjęciem tego projektu uchwały? 2, 4, 6, 8 osób. Dziękuję. I przechodzimy, czyli jednomyślnie, i przechodzimy do następnego punktu.
Projekt
numer
7. Proszę państwa, tu chodzi z kolei o to, że otrzymaliśmy od starostwa dotację na zakup sprzętu ratowniczego i sprzętu do usuwania skutków powodzi i zalań. I wprowadzamy do budżetu, to jest załącznik numer jeden, zarówno po dochodzie, jak i po wydatkach wprowadzamy te 8300, ale musimy mieć swój własny wkład w wysokości 2093. I te 2093 to są również oddane oszczędności z tego żłobka. I w tym momencie zamykamy ten temat.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytanie do tego projektu? Nie widzę. W takim razie proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. 8 osób jednomyślnie. I przechodzimy teraz już do projektu numer 8.
Tak. Tu z kolei Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych wygospodarował 80 tysięcy w swoim budżecie i te, po prostu te pieniądze przesunął do MCPS-u na utworzenie placówek wsparcia dziennego w Ośrodku Profilaktyki Integracji Społecznej. Znaczy, proszę Państwa, po prostu ja powiem tak, czasami jest mi trudno tu wyjaśniać, dlatego że w tej chwili jesteśmy na etapie, znaczy ja mam takie podejście do budżetu. Pierwsza zasada, znajdź u siebie, a druga zasada, sięgnij do kolegi, powiem wprost. I po prostu, a trzecia dopiero szukać rezerw. I po prostu te wszystkie uchwały między innymi są skutkiem rozmów zarówno z panią naczelnik wydziału, jak i z panią kierownik MCPS-u, panią Bednarską. Ja wiem, że są brakuje środków w budżecie, bo ten budżet był różnie modelowany na etapie tworzenia. I po prostu to jest właśnie taki moment przesuwania środków, co nie znaczy, że MCPS nie napisał do mnie o brak środków i pani
naczelnik
również 103 tysiące potrzebuje na dzieci, tak?
Na
pieczę zastępczą. Więc takie braki są. Na ten moment po prostu musimy, znaczy jak to powiedzieć,
to jest tak, ugasić ten ogień. Jest krótka kołderka, no i po prostu
niestety, proszę Państwa,
przesuwamy tą kołderkę. Proszę Państwa, dziękuję. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytanie do Pani Skarbnik? Nie ma. W takim bądź razie proszę o głosowanie. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższej uchwały? 8 osób jednomyślnie. I przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały, projekt numer 9.
I projekt numer 9 jest to wprowadzenie do budżetu tych 90 090 zł wkładu naszego do projektu Senior Vigor. Pieniądze zostały znalezione w takiej pozycji w budżecie poręczenia. Te poręczenia to jest kwota dosyć duża. Miasto poręczyło kredyty i chyba obligacje w naszych jednostkach i w momencie, kiedy ich się nie uruchamia, czyli nie potrzeba, bo jednostka sobie daje radę, nam się uwalniają środki. I na ten moment możemy na listopad było zwolnionych środków około 200 tysięcy, można było przeznaczyć 90. I to jest po prostu przesunięcie między kieszonkami, bo inaczej się...
Czyli podobna sytuacja jak poprzednio. Czy są jakieś uwagi Państwa radnych odnośnie projektu uchwały? Nie widzę. W takim bądź razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższej uchwały? Proszę. 7. Kto z Państwa jest przeciwko? Kto się wstrzymał? 1 osoba. Dziękuję. I przechodzimy do punktu 7, do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2015 rok, projekt numer 10.
Projekt numer 10 to jest wprowadzenie dotacji z ministerstwa i odpłatności od osób. Wprowadzamy po stronie dochodów i wydatków kwotę 239 159,58 groszy, to jest dotacja z ministerstwa. I po stronie dochodów wprowadzamy kwotę 5400 jako odpłatność pensjonariuszy za pobyt w tym domu, ale zaznaczam, do końca roku 2015 jesteśmy. I po stronie wydatków idą środki na wydatki, czyli dochody i wydatki są zrównoważone.
A później to się może zmienić, na przykład w przyszłym roku?
Może. przyszłym roku się szykuje 70 i 213. Jeżeli ministerstwo nie zmieni zdania co do utworzenia konieczności przekształcenia tego w jednostkę samodzielną. Regulamin może. Znaczy regulamin trzeba zmienić i wprowadzić w statucie nową jednostkę.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zadać pytania? Pani skarbnik? Nie widzę. W takim bądź razie przystąpimy do zaopiniowania tej uchwały. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyżej wymienionej uchwały? 6 osób. Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? 2 osoby. Dziękuję. I przechodzimy do następnego punktu, do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2015 rok, projekt numer 11.
Proszę Państwa, to jest znowuż z tej oszczędności ze żłobka zostaje sfinansowany wyparzacz na potrzeby stołówki szkolnej w gimnazjum numer 2, kwota 4750. Była to też awaria, jest cały wymieniony ten wyparzacz.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby zadać pytania? Pani skarbnik? Nie widzę. W takim bądź razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały wyżej omawianej? 8 osób, czyli jednomyślnie. Dziękuję. I przechodzimy do następnego punktu, 9, do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Gminnej. Czy ktoś z Państwa tutaj dla słowa wprowadzenia?
Mogę.
Proszę bardzo.
Ja ze Świętego Zbawiciela. I uważam, że postacie w Pabianicach, a jest ich bardzo wiele, na tym, o czym mówiliśmy z Panią Wiceprezydentem na spotkaniu, zasługują na przypomnienie. Tym bardziej, że rodzina Starzewskich ma swoją ciągłość i u nich jest taka ciekawostka, jak ojciec miał na imię Kazimierz, to tata ma Staszek. Jak tata ma Skowluk, ma dzie- i tak jest ta zasada. Stąd ciągłość. Moi Państwo, w roku, 5 lat temu, w grudniu 2000, tak, 5 lat temu, było odsłonięcie tablicy na szkole, przy szkole numer 5, tam w budynku, w którym ojciec Kazika był nauczycielem tej szkoły, kierownikiem tej szkoły, bo wtedy tak się to nazywało, był działaczem społecznym, pracował jeszcze w okolicznych szkołach i założył koło krajoznawcze, bo wtedy to się nazywało PTK, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, ale tak już to się mówi jak PTK. Następnie awansował, przeniósł się do Warszawy. Natomiast Kazimierz Staszewski, jego syn, jak tu Państwo macie bardzo dokładnie, to jest człowiek, powiem szczęścia, w cudzysłowie może, bo on był zabrany jako młody chłopak do obozu i...
Tylko to chyba nie Kazimierz, a
Stanisław. No jest Stanisław już, tak, mówię o Stanisławie, o synu jego. No i dzięki kapo w Pabianic uratował swoje życie. I kończył architekturę na Politechnice Warszawskiej, pracował w miasto w projekcie w Warszawie, założył rodzinę i miał przyszłą żonę i tu, jak macie Państwo w jego wspomnieniach, tu jest błąd na samym końcu. Kazik Staszewski pisze, mój ojciec nie był donosicielem, a jest mój ojciec był donosicielem. Wystarczy, że trzy literki się zmienią. No to jest no, różnica, tak, bo w wydźwięku na pewno byłaby i nie mógł być patronem niczego. I był naczelnym architektem Płocka, jest to, jak tu czytamy, bard, twórca piosenek, piosenki, które są znane. Teksty wykonywali Kaczmarski na płycie Bankiet, zespół Kult, czyli syn Kazik, tata Kazika. I następnie zespół elektryczny gitary, jest nakręcony film, rekord to jest z kolei wydanie książki, wydanie piosenek. I człowiek, który sam po sobie zostawił tylko godzinną kasetę własnych nagrań na amatorskim magnetofonie, grał na gitarze. Moi Państwo, tu jest bardzo długie uzasadnienie. Wypowiadają się różni znani, ludzie mniej znani. I są także fragmenty listów, dlatego zrobiłem tego tak dużo, żeby pokazać postać na tle epoki, że był to człowiek, który przyciągał do siebie ludzi i na przykład jeszcze dodam coś takiego tutaj jest. Był architektem, publicystą, prowadził dział architektury w Przeglądzie Kulturalnym, no wcześniej gazeta bardzo prestiżowa, potem telewizyjnym Pegazie, najbardziej wtedy miarodajnym programie kulturalnym, no ale potem koniec końców, ostatnich 6 lat życia, bo popadł, jak tu jest we wspomnieniach napisane, i on gromadził ludzi poza poglądami, ale naraził się wtedy, no bo on był, powiedzmy, no jak każdy bartier, mało poprawny, mówi o rzeczywistości, tu z tego wszystkiego wynika, i dlatego został poddany jakiejś tam obserwacji, nie mógł się zgodzić z władzami Płocka, jeżeli chodzi o architekturę itp. I ostatecznie musiał zamieszkać we Francji, dostał paszport i tam żył zaledwie 6 lat. Wrócił do Polski już w takim stanie. Rodzina jego jeszcze żyje częściowo w Pawianicach. Pochowany jest na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie i my go odwiedzamy w każdym roku w listopadzie. Zwykle autokar członków KTTK jedzie, tam się spotyka resztę rodziny. I Kazik był w Pawianicach 5 lat temu. I może na razie nie powiem więcej, ale nas odwiedzi też.
W każdym bądź razie tutaj fajnie napisałeś takie zdanie, ja może tutaj
Które, zaraz nie, ja powiem, kto, no,
zapomniany bart, outsider, emigrant, trochę błazen, trochę uwodziciel, trochę straceniec, facet, który potrafił zabawić się aż do samozatracenia, ale wcześniej zdążył napisać kilkanaście wyjątkowej urody piosenek. Także to...
No bo to są, no to jest bart, to znaczy to jest tekst, już wiem.
Bardzo fajne.
No, trzeba pokazać postać bardzo. Żaden bard nie jest bardem, który meczy na ręce, tak? Bo to jest logiczne. On się przeciwstawiał w tych swoich tekstach. Tak, jeżeli Państwo posłuchacie, a będziecie mieli możliwość w tym roku, to zobaczycie, że przecież piosenkę, tą pieśń tu, o tym, a gdy będę umierał,
przed śmiercią,
napisał 3 dni przed własną śmiercią, mając słabe serce. I jest taka, którą można i dziś pięknie powtórzyć. Myślę Państwo, że będziecie mieli okazję je wszystkie posłuchać jeszcze w tym roku.
Jeszcze widzę, że zgłaszają się chętne radne do zabrania głosu.
Jaka ulica? Ulica Kolejowa. I odpowiem, tam są tylko 3 domy sprawdzone. Mieszka dosłownie 11 osób. Nie ma żadnej firmy. I będziemy także występować, żeby jeżeli wśród tych 11 mieszkańców są osoby mające prawo jazdy, no to wtedy będę prosił, wystąpimy już, jak będzie odjęta uchwała, o to, żeby mogli wymienić je bezpłatnie. Natomiast nie ma potrzeby zmiany dowodów, zgodnie z ustawą, także tu nie ma tego typu problemów.
Proszę bardzo.
To jest króciutka nazwa, jest nijaka, bo nie prowadzi do żadnej kolei, no ale ma taką ulicę.
No to moje pytanie właśnie miało brzmieć, mianowicie dlaczego ta ulica, skąd taki wybór, więc tutaj Pan Radny już się wypowiedział. Dziękuję.
Proszę bardzo, może Pani Radna jeszcze.
To znaczy ja dokończę, dlaczego akurat ta sposób?
Dlatego,
że nazwie kolejowa jest niewłaściwy.
My nie mówimy, że jest niewłaściwego. On mieszkał przy tej, bo ten plac, który jest przy szkole numer 5, on się ciągnął ten ogród aż prawie do ulicy wtedy i no tu się urodził, tu jest, tak rozsławiał swoje miasto i tak w dalszym ciągu jest rozsławiany. To jest forma promocji jednocześnie ludzi, którzy tu byli, a takich ludzi mamy więcej, bo mamy jeszcze operowych artystów, mamy ludzi, którzy atomistyką się zajmowali, tylko my po prostu tych
ludzi. Panie Radny, czy dobrze rozumiem, że sugerował się Pan tą ulicą, po pierwsze, że nie ma tam instytucji, nie będzie się to wiązało z kosztami wymiany.
I że jest po sąsiedzku domu, w którym się urodził.
Dobrze, i przemawia to do mnie. Dziękuję.
Proszę.
Dziękuję bardzo. Czyli ja jeszcze.
Nie, ja mam pytanie. A ja mam takie pytanie, właściwie do tej uchwały miejskiej, bo nie wiem, czy Pan Radny to przeliczał. Zmiana nazwy ulicy to jest zawsze koszt. Czy szacowaliście Państwo, jaki to będzie koszt? Czy mogłabym usłyszeć?
Jakiego typu jest to?
Jakie to chodzi? Bliczki. Może na sekretarza, czy ja mogę...
Znaczy, chyba, koszt, tak jak wiemy na logikę, to jak ulicę byśmy, no to na pewno trzeba zmienić tą tablicę.
No tablicę, no i dokument.
Nazwa. Następnie, no w mapach, nie mapach, to nie nasze są już sprawy.
Ja?
Natomiast koszty największe przy zmianie ulicy, no, są związane z instytucjami
i z dokumentami.
I z dokumentami.
No, z dokumentami.
Od 1 stycznia nie ma już obowiązku podawania meldunku, no to czyli ludzie nie
wymiana poniosą. Wymiana dowodów nie wchodzi w grę.
Rzeczywiście wymiana, tak, praw jazd, no bo tam, tam są te...
Tak. Generalnie rzecz biorąc, te koszty nie są aż takie duże.
Nie ma tablic, no.
Ale no ja, nie umniejszam chwały tutaj panu Stanisławowi Staszewskiemu, tylko po prostu zastanawiam się nad ideą, bo oczywiście też jestem zdania, że mamy wielu jeszcze innych wspaniałych pawianiczan. W związku z tym może można by było przyjąć zasadę taką, że każda nowa powstała ulica, wiemy, że takie będą wytyczane i będą powstawały, powinna być nazywana kolejno osobami, które powiedzmy tutaj ustalimy, związanymi z pawieńcami. No. Możemy utworzyć taką listę i nawet wskazać kolejność. I ulica Stanisława Staszewskiego mogłaby się znaleźć jako pierwsza z nowych ulic. Wtedy na pewno jest to kompletnie bezkosztowo. Każde powstanie nowej ulicy wytyczenie.
No, to jest
nadanie nazwy.
Proszę państwa.
No bo jeśli tutaj zagłosujemy za i przyjmiemy to, no to równie dobrze za miesiąc kolejny wnioskodawca może wnioskować i zmienić inną ulicę, nadając tutaj to imię.
Proszę państwa, ja chyba będę też, że tak powiem, za zmianą jednej ulicy, mianowicie uważam, że nie powinna w dzisiejszych czasach istnieć ulica w krańcach pana Waryńskiego, natomiast tam w tej okolicy urodził się znany kompozytor Karol Nicze i uważam, że to naprawdę powinna ta ulica nazywać się Karola Nicze. I no, ja od dawna to sugerowałem, niestety przez lata to nie było wysłuchiwane. I dlatego uważam, że no, niekoniecznie muszą być nowe ulice nazywane no, na przykład Staszewskiego czy Nicze, ale na przykład ulica Waryńskiego, gdzie tam urodził się pan Nicze, gdzie tam mieszkał, no to mówię, aż się prosi, żeby nazwać tą ulicę Karola Nicze, a nie Waryńskiego. No.
Ja jeszcze, jeśli można dalej, czyli rozumiem, że to jest jedyna z pierwszych propozycji państwa, że za chwilę będą kolejne wnioski o zmiany ulic, bo to chciałabym wiedzieć.
To znaczy nikt tego nie wie, natomiast w związku z tym, że no, pani radna sugeruje, że tylko nowe ulice jak gdyby wchodzą w rachubę. Ja uważam, że nie.
Panie przewodniczący,
proszę państwa, nie mówię w tej chwili
o tej o zmianach budżetowych. Pani skarbnik w uchwale w projekcie budżetowym numer 8, w punkcie 5 naszej tutaj komisji wskazywała nam, że już mamy braki w budżecie MCPS-u, Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych, że podjęliśmy przed chwilą tutaj pozytywnie zaopiniowaliśmy nowe przedsięwzięcie, na które chcemy znaleźć środki. No i teraz jeśli myślimy o racjonalizacji wydatków, no to ja staram się po prostu myśleć o racjonalizacji wydatków, nie ujmując inicjatywy, tylko szukam rozwiązania, tak żeby inicjator i szczytna inicjatywa spotkała się z pozytywnym rozwiązaniem, ale również żeby nie kolidowało to z obciążeniem finansowym, a jak również nie otworzyło furtki do kolejnych wniosków. I będzie tak, że jednemu przyjęliśmy, a drugiemu inicjatorowi no nie
przyjęliśmy. Może ktoś z państwa jeszcze, pani
Kozłowska. Ja chciałam dwa słowa w temacie tej zmiany ulicy. Tak jak tutaj pan Szczesio powiedział, urodził się pan Staszewski w tej okolicy Nie mówimy o żadnych kosztach, bo jak można porównywać, nie wiem, dwie tabliczki po 50 zł za 100 zł z kosztem 150 tysięcy pani radna w skali roku, to w ogóle, no nie mówmy o kosztach. Kosztów ta zmiana nie generuje. Nazwa kolejowa nie prowadzi do żadnej kolei, więc tutaj nie widzę żadnego problemu, żeby to zmienić. Poza tym nie powinniśmy sobie nakładać żadnej sztampy, że to tylko tak, bo jeśli mamy w centrum ulicę, a tak jak tu pan przewodniczący stwierdził, Karola Niczek, który nie urodził się też niedaleko mieszkał, jak najbardziej kolejny wniosek być może wpłynie i będziemy debatować. A dziś,
no,
proszę
wiadomo,
państwa, debatujemy nad zmianą ulicy. Uważam, że jest to bardzo zasadne, nie generuje kosztów i nie widzę problemu, żebyśmy przeszli do głosowania.
Natomiast trzeba zachować rozsądek i taka jest możliwość, no to wtedy.
Jeszcze mogę? Ostatnie słowo. Ja, panie przewodniczący, chciałabym prosić pana, jak i kolegów, że po to jest, droga pani radna, koleżanko, komisja, że tutaj to mamy właśnie prawo zadawać sobie wzajemnie pytania. Ale przepraszam bardzo, przepraszam bardzo. Powinniśmy sobie tutaj zadawać pytania, dyskutować i mamy prawo
uzyskać.
Natomiast no, ja zadałam pytanie, po raz kolejny czuję, że tutaj państwo już przejmujecie jako atak, ja zadaję pytania, państwo chórem odpowiadacie.
Odpowiadam.
Więc oczekiwałabym, że na komisji, pani przewodniczący, to każdy z nas ma prawo zadawać pytania nurtujące
no
nie tylko
pytania,
stronie Urzędu Miejskiego, ale również stronie wzajemnie.
Oczywiście.
Tutaj powinniśmy wyjść przekonani co do słuszności.
Ale tak, ja rozumiem, że pani to sugeruje,
jeśli
że
jeśli nie będziemy się nauczymy dyskutować na komisjach, to będziemy te dyskusje przenosili na sesję. A chyba wszystkim nam zależy na tym, że opinia podjęta i mam nadzieję, że w miarę jednomyślna na komisji wypracowana jest ową, która będzie większością podjęta.
Proszę panią, tak się odbywa, tak się odbywa, jak pani mówi. Ma pani,
proszę,
ma pani prawo głosu, ma każdy z kolegów też prawo głosu. Nikt tu nikomu nie odbiera głosu. Dyskutujemy. Proszę bardzo, następna.
Ja wyraziłam swoje stanowisko, pani radna wyraziła swoje. Teraz pani radna Kupsi wyrazi swoje.
Prosimy bardzo, pani radna.
A będziemy głosować nad projektem.
Jako że się zgłaszałam tutaj pierwsze zadanie, pytanie, na które pan już mnie ubiegł odpowiedział, czytając ten projekt uchwały, pierwszym moim zastrzeżeniem było, dlaczego zmieniamy, a nie tak jak tutaj pani Małgosia Wiewajła, dlaczego nie nową ulicę. Pan to ładnie uzasadnił, mnie to przekonało. Co prawda musimy się zastanowić nad tym pomysłem, który powiedział pan przewodniczący. Ja uważam, że to teraz trzeba powiedzieć, nie odkładajmy tego na później. Są ważne osoby w Pawianicach, żyjące, nieżyjące, które wiadomo, że prędzej czy później powstanie pomysł nadania ulic czy placów i uważam, że stworzenie takiej wstępnej listy osób, które powinny mieć tutaj jakąś nazwę, jest jak najbardziej zasadne. Skłaniałabym się do tego, żeby jednak nadawać nowym ulicom jakieś nazwy. W tym momencie tutaj, a propos tej ulicy Kolejowej, ja nie mam żadnych zastrzeżeń. Przekonuje mnie to, że ten człowiek tam mieszkał. Przekonuje mnie to i chyba najbardziej, że tam nie ma instytucji, nie ma szkół i że to nie będzie aż takich wielkich kosztów. I może, jeśli mogę prosić, zakończmy na ten temat.
Tak? Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeżeli jeszcze? Tak, to ja poproszę wnuka Kazika, bo wnuk
może
Kazik
pan,
jest to
pan radny chwilę jeszcze.
Ale nie ma sensu nas przekonywać, bo chciałabym, żebyście państwo zrozumieli, że cała
dyskusja
czy moje pytanie, nie zmierzają ku temu, żeby umniejszać rankę pana Stanisława Staszewskiego, bo jestem jak najbardziej sam. Tylko rozmawiamy i dyskutujemy o samej zasadzie zmiany ulic, nazw ulic w mieście i tego, jak będziemy to odbywali i czy stawiamy sobie...
Proszę państwa, każdy z nas ma określone opinie. Pani ma opinię taką, inni radni mają taką. My musimy wypracować konsensus. No, jak z tego tutaj słychać, nikt nie chciałby jakoś sztywno tych ram tutaj... Ja uważam, że to jest pani taki odosobniony głos. My go szanujemy, ale po prostu jest komisja i po prostu dyskutujemy. Proszę bardzo, może pan chwilę teraz.
Dziękuję bardzo. Panie Sławku, ja panu zadam pytanie. Czy jest ulica Kazimierza Staszewskiego w Pawieńcach?
Nie ma.
A dlaczego nie Kazimierz? Dlaczego nie wnioskował pan na przykład o nadanie ulicy Kazimierza Staszewskiego, tylko Stanisława Staszewskiego? Niech mi pan powie, czy ranga tych postaci jest równoważna, czy postać Stanisława Staszewskiego jest bardziej związana z Pawieńcami niż Przepraszam, Kazimierza niż Stanisława.
Tak, jeden i drugi to jest Pawełiczanin. Po drugie,
no to wiem.
Pierwsza wersja, że to było ustalane nie tutaj, były dwa. Miona, tak. Natomiast Kazik, twórca kultu i wykonawca piosenek swego ojca.
Ale nie mówimy teraz o Kaziku, bo
i tak, ale
Kazik
on
jest jeszcze żyjącą postacią.
A ja nie chcę jego.
Panu chodzi o dziadka, o Kazimierza.
Chodzi o dziadka.
Tak.
Ale on uznał, że tylko jego ojca, mając w zamiarze, ale to jest prywatnie teraz, i że w pewnym momencie doda się Kazimierza. Na razie to jest jego wola ostateczna. Proszę zapytać panią wiceprezydent, były rozmowy z panem Kazimierzem.
Ja to rozumiem, ale to za chwilę będziemy dodawać do tej ulicy, to nadajmy już Kazimierza i
ale
i taka
jest,
i
no, taką wyraził wolę.
No ja rozumiem, ale no sorry winetu, ale no to my nadajemy w tym mieście ulicę, nazwy ulicy.
Ale szanujmy opinię.
Ja to rozumiem, tylko no, dla mnie postacią bardziej związaną z Pawieńcami był Kazimierz Staszewski. Nie mówimy o Kaziku,
no, nie o Kaziku,
którego dziadek, szanuję dziadek, i ma fajne kawałki, niż Stanisław Staszewski. Więc moim zdaniem to jest ta ranga.
Mi się wydaje, że pozostaje Stanisław Staszka, bo to on był pod tym znany. Słuchajcie, telewizji pracował, w najbardziej znanych klasie pracował, był naczelnym architektem, gdzie pokazują Pawianice różni inni ludzie, tak? Był. To było wiadomo, że to był Pawianiczanin i nikt tego mu nie odmówił. I wszędzie o tym jest. I dlaczego mamy nagle uciąć? Jeżeli już jest taka propozycja, to albo głosujemy na propozycję.
Proszę Państwa, w takim bądź razie przystąpmy do głosowania. Kto z Państwa...
Ale mogę jeszcze dopytać, bo jestem zaniepokojona tutaj, przepraszam, tym, co kolega powiedział. Mogę dopytać ten wątek, bo no właśnie, nikt nie mówił o tych rozmowach. Czy istnieje takie prawdopodobieństwo chociażby, że ulica Stanisława Staszewskiego będzie jeszcze zmieniana?
To znaczy prawdopodobieństwo. Ja na pewno tego już nie będę czynił, bo tablica rodziny Staszewskich jest.
Nie, przed chwilą Pani Sławko, myślę, że tak. Pani Małgosia dopytuje o to, co Pan przed chwilą powiedział, że pomysł Kazika był taki, żeby jeszcze dodać...
Nie.
Tak to Pan...
No bo tak
pan ja powiedziałem odwrotnie. Myśmy w pierwszej wersji mieli Kazimierza i Staszka Staszewskich. No więc konsultowaliśmy ze sobą najbliższą,
czyli miało
czyli
być
synem.
Dwojga imion, tak?
Tak, konsultowaliśmy z synem, to nie jest tajemnica. I syn zdecydował, że tylko i ojca, tak nas poprosił o to zresztą, natomiast pozostałe trzy postacie, obok tej ulicy jest tablica Kazimierza, Stanisława i także jest całość.
Czyli jest całość.
Czyli nie będzie to już...
Nie
ma Państwa.
Proszę Państwa, przystępujemy.
To jest tylko tablica, tu jest ulica, ranga, wyższa, większa ranga. Moim zdaniem, to jest moje zdanie, do którego...
Każdy ma prawo, demokracja, słuchajcie Państwo, jest demokracją i w takim bądź razie,
nie będę wnosił poprawek.
W takim bądź razie przystąpmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższej uchwały? Proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób, tak? Bo Pan?
Nie.
Sześć osób. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto wstrzymał się? Jedna osoba. Dziękuję bardzo. I ostatni punkt dzisiejszego spotkania. Sprawy różne. Czy są jakieś tutaj sprawy? Nie widzę. Dziękuję bardzo i zapraszam na następną dyskusję.